stawiennictwem, umocnieni tym duchem, nie wahali się oddać swojego życia za braci. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Błogosławny Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Teraz przypomnijmy sobie jeszcze tą piosenkę, którą w czasie użyliśmy o Matce Bożej. Maryjo Ukrynie.
Maryjo Ukrynie, najczystszym sercu
serc,
śmierci zajmi miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź zajmi miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź zajmi miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź zajmi miejsce swe na tronie naszych serc. Ciebie pragnie dusza moja, Ciebie pragnie dusza moja, suchej ziemi pragnę Cię.
Jedną z najciekawszych praw bracia, które odkryłem na drodze życia duchowego, jest to, że nasze ciała są stworzone przez Boga do odbierania Jego obecności. My cały czas żyjemy już takim duchem platonizmu, nie? Filozofii greckiej oddzielającej duszę i ciało. Ciało to jest to złe, które trzeba ujarzmiać, dyscyplinować cały czas, a dusza to jest ta wewnątrz, która jest zamknięta, uwięziona w ciele i ona ma kontakt z Bogiem, nie? I o nią dbamy, ją pielęgnujemy. Natomiast duchowość biblijna jest jednością ducha i ciała, nie? Ucieleśniona dusza, uduchowione ciało. Nie można akademicko powiedzieć, to jest dusza, a dusz jest ciało, bo to jest ciało, to jest dusza. Filmy niektóre takie powstały, nie? Na 23 gramy na przykład, nie? Że eksperymenty naukowe były takie, że człowiek po śmierci traci 23 gramy ze swojego ciężaru ciała. I próba była udowodnienia tego, że te 23 gramy tyle waży dusza, nie? Człowieka. Jesteśmy jednością ducha i ciała. Także nasze ciało wyraża się w naszej duszy i nasza dusza wyraża się w naszym ciele. To, co fascynowało Jezusa, to to, w jaki sposób On promieniował obecnością Boga przez swoje słowa, przez swoje gesty, przez swoje manifestacje tego czegoś nieuchwytnego, co powodowało, że celnicy, grzesznicy, prostytutki, wszyscy szli za Nim. Co miał w oczach, co miał w sercu Jezus, kiedy patrzył na chorych, kiedy patrzył na opętanych, kiedy patrzył na tych, których uzdrawiał, że ci po prostu całkowicie zamierzali mu swoje życie. Co miał Jezus w oczach, nie? Co miał w słowach, co miał w gestach, co miał w twarzy, co miał w spojrzeniu, kiedy powoływał apostołów? Że ci rzucili wszystko i poszli za Nim. Wszystko, momentalnie, natychmiast. W każdym powołaniu apostolskim jest osobą natychmiast zostawili i poszli za Nim. Nie może być tak, że nasze ciało wyraża coś innego i nasza dusza wyraża coś innego. Znaczy, że nie mamy kontaktu z sobą. To się nazywa przyjmowanie masek, nie? Stwarzamy pewien dystans między nami a drugim człowiekiem. I może być tak, że na zewnątrz jesteśmy uśmiechnięci, jest cudownie, super AI, a wewnątrz cierpimy straszliwie, nie? Jezus bardzo chce naszej szczerości na modlitwie. w ogóle w relacji z Nim, naszej szczerości. Nasze ciało jest utkane z tęsknoty do Boga. Nasze ciało, komórki naszego ciała są stworzone do odbierania Jego obecności. To jest fenomenalne. Chcę wam powiedzieć o czymś, co w tym kontekście zdumiało mnie bardzo, ale gdyby nie mistyka ekstatyczna, która przygotowała mnie teoretycznie, że jest to normalne na pewne stopnie życia duchowego, ja bym pomyślał, że jestem aliatkowie. Mówię to właśnie w tym kontekście, że nasze ciało jest stworzone do odbierania Bożej obecności i rozumie utkane z tęsknoty za Bogiem, nasze ciało. Zmywające było dla mnie to, że kiedy głosiłem rekolekcje dla sióstr w zakonach klauzurowych, mówię to, bo może kiedyś spotkacie się z tym. Nie myślę, że to jest jakieś przegięcie. Bardzo często siostry zakonne wchodzą na takie poziomy modlitwy wewnętrznej, że odczuwają fizycznie orgazm, fizycznie rozkosz ciała do tego stopnia w relacji z Jezusem, że całe ciało przeżywa rozkosz seksualną. Ale nie w kontekście, że wyobrażają sobie nie wiadomo co z Jezusem. Chodzi o takie zjednoczenie ekstatyczne w miłości, że ich ciało jest po prostu poddane falom rozkoszy, nie? Takiej przyjemności i takiego doświadczenia, które jest między mężem i żoną. On oczywiście bardzo się tego wstydza. I być może będziecie mieli taką sytuację, że będą się z tego spowiadać. Ale zakon kontemplacyjny dużo jest tego typu sytuacji, w których siostry naprawdę całkowicie jednoczą się w ekstatycznej mistyce miłosnej z Jezusem. I to nie jest nic zdrożnego. To są sytuacje, które na przełomie wielu, wielu pokoleń mistyków są opisywane, Hildegardy z Bingen, Mechtyldy, Julian Znowicz, Teresa z Avila. Takie zjednoczenie ekstatyczne w miłosnej mistyce z Jezusem, że przez ciało przechodzą fale rozkoszy porównywane z orgazmem, nie? Które występuje między mężem i żoną w akcie zjednoczenia. Dlaczego to mówię? Dlatego, że naprawdę nasze ciała są stworzone do odbierania Bożej obecności. Ciało tęskni za Tobą, nie? Mówi psalmista. Moje ciało tęskni za Tobą. W naszym ciele, które jest uduchowione i w naszej duszy, która jest uduchowiona, mamy nosić Bożą obecność. Fenomenalne jest to, że kiedy patrzy się na bohaterów biblijnych, to z reguły to są ludzie, którzy sami o sobie twierdzą, że są najmniejsi z najmniejszych. Myślę sobie powołanie Mojżesza. Facet, który ma za zadanie wyprowadzić cały naród z niewoli egipskiej. Bez ojca, bez matki, podrzutek, bez korzeni. Nie wie, kim jest. Mozes to jest dosłownie po hebrajsku nikt. Nikt. Bardzo ciekawe imię. Nikt. Może dojrzewa na dworze faraona. Zdobywa wykształcenie. Jest księciem Egiptu. 40 lat. Potem, jeśli dowiaduje się, kim jest, sytuacja z zabiciem Egipcjanina, musi uciekać na pustynię. I kolejne 40 lat jest na pustyni. Jako bandyt. Jako ktoś, kto całkowicie stracił swoje życie. Przegrał wszystko. I 40 lat, mówi sobie Boże, Mojżesz pasie owce na pustyni. 40 lat codziennie wychodzi z tymi samymi owcami na te same pastwiska, schodząc wieczorem na nocę. 40 lat jako człowiek całkowicie przegrany. Z mentalnością kogoś, kto jest nikim. I wielu z nas może być w tej sytuacji. Dobrze, żeśmy zaczęli nasze kapłaństwo. Dobre były perspektywy, pięknie się wszystko rozwijało. A potem życie pokazało, że jesteśmy nikim. Nie? I może jest także historia twojego życia, bardzo bolesna historia twojego życia, krzyczy dosłownie, dzień i noc do ciebie, jesteś nikim. Przegrałeś swoje kapłaństwo. Diabeł, tak jak mówiliśmy wczoraj, nie? Jest mistrzem w postarzaniu nas i ciągłym przypominaniu, co żeśmy złego zrobili, nie? Jak żeśmy skrzanili to czy tamto. Przez grzechy zdane niewierności straciliśmy to, kim moglibyśmy być teraz, gdybyśmy tego nie wybrali. Diabeł jest mistrzem w tego typu strategii na nasz umysł. I możesz, jak mówi Słowo Boże, któregoś dnia wyprowadził owce poza terytorium, które znał. I doszedł do góry Horeb. Tego jedynego dnia przez 40 lat poruszał się w tym samym bezpiecznym dla siebie terenie, który dobrze znał, świetnie znał. Świetnie znał swoją pracę. Od rana do wieczora wiedział, co ma robić, gdzie ma robić, w jaki sposób ma robić. Ale czuł się nikim. Czuł się, że jest obok życia. Czuł, że robi to, co robi, ale to nie jest to, do czego jest stworzone jego serce. Rutyna, monotonia, ciągle to samo. 40 lat. I tego jednego, jedynego dnia odważył się wyprowadzić owce poza terytorium, które znał. I podprowadził je pod górę Horeb. Horeb znaczy nic innego, jak po hebrajsku spalona ziemia. Tam nie ma nic. Horeb znaczy spalona ziemia. I kiedy podprowadza, pamiętacie, te owce pod górę Horeb, widzi krzak. Zdumiewające zjawisko. Krzak, który płonie, ale się nie spala. I ze środka tego krzaku słyszy głos: Mojżeszu, zdej sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Wiecie, jak to musiało być porażające dla Mojżesza? Ta ziemia, która po ludzku jest spalona, nie ma prawa tam już nic pomocować? Mojżesz słyszy, że ta ziemia jest święta. Co Bóg chce mu powiedzieć? Mojżeszu, ty patrzysz na swoje życie jako na spaloną ziemię. Patrzysz na siebie jako na nikogo, który powinien istnieć, kto przegrał swoje życie. A ja ci mówię, że twoje życie jest święte. Dla mnie twoje życie jest święte. I mam taki szacunek dla twojego życia i proszę cię, żebyś miał taki szacunek dla swojego życia, żebyś zdjął sandały przed świętością historii twojego życia. To jest niesamowite objawienie. Ja jestem tym, który jest dla ciebie. Zawsze był i zawsze będzie. Jestem nieustannie w każdej chwili jako ten, który jest dla ciebie. I możesz z tego zdaje, pamiętacie, misję wyprowadzenia z niewoli narodu izraelskiego. I to jest charakterystyczne dla wszystkich tych ludzi, których Bóg powołuje. Ich kompletne poczucie niższości. Panie, kim jestem, żeby mógł to zrobić? Nie? Możesz. Kim ja jestem? I zobaczcie, że Jezus nie mówi, że Bóg nie mówi: Mojżeszu, jesteś wspaniałym pasterzem, albo miałeś wspaniałą historię, albo miałeś beznadziejną historię, albo jesteś taki lub taki. Boga w ogóle to nie interesuje. Co ty o sobie myślisz? Bóg mówi tak: Mojżeszu, zrobisz to, bo ja jestem z tobą.
Nie obchodzi mnie, kim ty jesteś, nie? Nie interesuje mnie, co ty o sobie myślisz. Jak ty oceniasz swoje siły, swoje możliwości. Najważniejsze jest to, że ja jestem z tobą. I to jest klucz do zupełnie nowego otwarcia w życiu Mojżesza. Po 80 latach, kolejne 40 lat, które spowoduje, że stanie się największym prorokiem Izraela. Tak mówi Słowo Boże, największy prorok Izraela. Być może niektórzy z nas, bracia, są już po 80 latach swojego życia, po 40 latach państwa. Myślą sobie, co ja tutaj już jeszcze mogę cokolwiek zrobić, nie? Tak już dobrze znam swój teren, swoją parafię, swoją pracę. Wiem od rana do wieczora, jak będzie wyglądał mój dzień. Znam tych wszystkich ludzi. Znam wszystkie detale. 40 lat wychodzę do tego samego kościoła, do tych samych ludzi, otwieram to samo zakresy, sprawuję te same sakramenty. Już mnie nic nie zaskoczy, nie? Daj się zaskoczyć. Daj się zaskoczyć Bogu. Daj się zaskoczyć w ten sposób, że może się okazać, że twoje ostatnie 10-20 lat kapłaństwa będzie najbardziej niesamowitym czasem twojej usługi. Czasem widzenia cudów na własne oczy, znaków, nawróceń i tego wszystkiego, za czym tęskni twoje serce, serce kapłana. Daj się zaskoczyć. Pozwól, aby on mógł zacząć nowe otwarcie w twojej parafii, nowe otwarcie w twoim kapłaństwie. Daj się zaskoczyć. I nie patrz na to, ale kim ja jestem? Jego to nie obchodzi. Ja jestem z tobą. To cię powinno obchodzić, nie? Że on powiedział, że będzie z tobą. Dlatego ci się uda. Dlatego zrobisz rzeczy niemożliwe. Wiecie, my jesteśmy stworzeni do tego, aby pokazywać chrześcijaństwo ponadnaturalne. Bo ono nie jest naturalne. My czasami mamy takie wrażenie, wiecie, to się śmieje często, że gdyby tutaj postawiono kogoś w ostatnim stadium choroby raka, nie? I teraz by wyznaczono któregoś z nas, proszę, uzdrów tego człowieka, nie? Czy się to jest niemożliwe, nie? Nie mam takiej wiary. A czy zdajemy sobie sprawę, że chrześcijaństwo nie jest wszystko, co jest w chrześcijaństwie nam dane i zadane. Też jest niemożliwe do wypełnienia. Jest niemożliwe do wypełnienia, byśmy żyli jak chrześcijanie, czyli jak Jezus Chrystus. Bo ludzkie jest to niemożliwe. Tylko Bóg, jeśli będzie z tobą, może uczynić możliwe to, co robił Jezus w swoim życiu. Dzieje posłowie o tym mówią, nie? Ponieważ Pan był z nim, przeszedł dobrze czyniąc, uzdrawiając i uwalniając wszystkich spod władzy swojego ducha. Dlatego, że Pan był z nim. Bracia, wczoraj mówiliśmy o uniżeniu. Dzisiaj będziemy mówić o wywyższeniu. Bo o ile naprawdę wielu z nas chce i potrafi być pokornym i widzi swoją metę i swój grzech, i chcę się ubliżać przed Panem, to uważam, że dzisiaj jest niesłychanie ważna formacja do tego, aby pozwolić się Bogu wywyższyć. Do tego momentu, w którym ty, jako kapłan Jezusa Chrystusa, na fundamencie twojego umierzenia przyjmiesz z całą odpowiedzialnością władzę, moc i autorytet do całkowitego zniszczenia dzieł diabła w życiu twoim, tej, do której jesteś posłany. Do tego, aby to wielkie posłannictwo z końcówki Ewangelii, nie? Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, czyniąc je uczniami. Uzdrawiajcie chory, uwalniajcie złych duchów, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie zwerbowaty. Żeby to stało się rzeczywistością twojej parafii. Ale to jest niemożliwe. Czasami. No właśnie, dlatego, że to jest niemożliwe, dlatego nazywa się chrześcijaństwem. Bo to Bóg robi, a nie ty. Ty masz się tylko postarać o to, żeby On był z tobą, żebyś go nie spłoszył swoimi grzechami i zasmucał Ducha Świętego swoim niedbalstwem, swoją niewiarą, swoim zwątpieniem. I pozwolił używać się tak, jak On chce cię używać. Do czego stały zaprojektowane się przez stworzenie świata o kapłan Jezusa Chrystusa. Bracia, Adam i Ewa, jeśli ktoś z was kiedykolwiek analizował tą historię Adama i Ewy pod kątem władzy, mocy i autorytetu, to przyzna mi rację. Zobaczcie, Adam i Ewa zostali stworzeni przez Boga w replice raju, zwanego Eden. Ziemia była pustkowa i bezładna. To jest fenomenalne. Kiedy czyta się w oryginale Księgi Rodzaju, to pierwszy wers dosłownie powinien być przetłumaczony tak. Na początku bogowie, liczba mnoga, stworzyli niebiosa, liczba mnoga, i ziemię, liczba pojedyncza. Tak brzmi pierwsze zdanie w oryginale. Bogowie, tu już mamy pierwszy wersie Pisma Świętego, wskazówkę, że Bóg nie jest Bogiem samotnym, tylko jest Trójcy Świętej. Stworzyli niebiosa. Pamiętacie, tutaj święty Paweł mówi, że został porwany do trzeciego nieba. Gdzie przed tronem Boga słyszał słowa te, które nie można powtórzyć. Najwyższe trzecie niebo było tronem Boga. Kolejne niebo było stworzone dla aniołów i sprawiedliwych. Trzecie niebo, znaczy pierwsze niebo, stało się rzeczywistością, która została na ziemi, zainicjowana buntem aniołów w niebie. W wyniku próby, którą zostali poddani, kiedy zobaczyli, że Jahwe chce stworzyć nowy rodzaj rasy ludzi, gdzie druga osoba Trójcy Świętej chcieli się razem ludzi, aby ich przebóstwić, bo oni mogli uczestniczyć w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej. Znacie tą historię? Nie wracam do tego. Po próbie, po tej wojnie w niebiosach, aniołowie zostali strąceni z Lucyferem na ziemię i założyli całkowicie znienawidzone i całkowicie przeciwne Bogu Królestwo, zaprzysięgając zniszczenie rasy ludzi. Do tego stopnia, że święty Paweł mówi, że my wręcz oddychamy powietrze, które jest zatrute przez władcę powietrza i który tworzy w nas nieustannie synów buntu. Dopiero chrześcijanie są wyjęci spod tej atmosfery zatrutego powietrza, które nas nieustannie buntuje przeciwko Bogu. Jest bardzo ciekawe, kiedy analizuje się listy świętego Pawła w kontekście tej historii biblijnej. Jest bardzo ciekawe zdarzenie. Jak on cały czas się do tego odnosi i pokazuje pewne zależności. Księga Przysłów mówi o czymś niezwykle ciekawym. Mówi o tym, że ziemia od początku była przygotowana do zamieszkania przez człowieka. I mówi dokładnie tak. Nie była tochu i łabochu, bezładem i pustkowiem. Była od początku przygotowana do zamieszkania przez człowieka. Natomiast pierwszy wers i zaraz potem drugi, trzeci Księgi Rodzaju mówi, że ziemia po stworzeniu stała się tochu łabochu i na nią unosił się Duch Pana. Czyli bezwładny i pustkowie. To była tochu łabochu, czy nie była tochu łabochu? Kiedy otwieramy Pismo Święte, to widzimy, że tochu łabochu jest użyte tylko dwa razy w Księdze Jeremiasza i w Księdze Izajasza. Dwa razy. To wyrażenie. I zawsze jest związane z sądem Bożym nad stworzeniami. W świecie widzianym, nad aniołami. Czyli przeprowadzając dalej tą egzegezę, bibliści zaczynają widzieć coś niesamowitego, mianowicie, że ziemia od początku była stworzona przez Boga do zamieszkania dla człowieka. Ale w wyniku tej potwornej wojny, która dokonała się w niebiosach i strąceniu Lucyfera, jak mówił, na ziemię, ziemia stała się tochu łabochu, bezładnej pustkowie. Jakby na nowo zaczyna być kreowana przez Ducha Świętego do zamieszkania przez człowieka. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że teraz wracam do tego, co mówiłem na początku. Ziemia cała jest dookoła Bogu, bezonej pustkowie, zainfekowana przez królestwo ciemności i w środku Bóg tworzy Eden, replikę raju i stwarza w Edenie Adama i Ewę. I mówi: idźcie na cały świat, nie? Rozmnażajcie się. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Czyli nie tylko Eden. Macie iść na tą całą ziemię, która jest dookoła Bogu, która jest podkładanie mocy ciemności i macie ją poddać sobie, abyście mogli poddać ją temu. Macie być ambasadorami moimi na ziemi. Daję wam władzę, moc i autorytet nad całą planetą. Daję wam władzę, moc i autorytet nad całą potęgą nieprzyjaciela, który został strącony na ziemię i panuje wszędzie tam, oprócz samego Edenu. Kiedy ktoś z was miał doświadczenie z demonami w czasie egzorcyzmu, to zawsze zauważa to, że demon jest straszliwie pyszny, zarozumiały, szyderczy, pogardliwy. Szatan, który przychodzi do Adama i Ewy, on czuje wielki respekt do nich. Zauważyliście to? On nie przychodzi jako dumny, zarozumiały i pyszny, nie? Nie. On dokładnie wie, że Adam i Ewa mają nad nim i nad ich królestwem władzę, moc i autorytet dany od Boga do panowania nad nim. Dlatego on przychodzi jako kusiciel. Co może mówić, że jest Arun, czyli czarodziej. On czaruje słowami, nie? Czaruje pokusą, czaruje obrazami. I dochodzi do tego, że grzech pierworodny, pamiętamy skutek, przekleństwo i tak dalej, ale to, co stało się najgorszego, to to, że na skutek grzechu pierworodnego człowiek oddał władzę, moc i autorytet nad planetą w ręce diabła. I kiedy Jezus przychodzi na świat, pamiętacie kruszenie? Kiedy diabeł wyprowadza go na wysoką górę i pokazuje mu wszystkie królestwa świata, mówi coś bardzo ciekawego. Mówi tak: to wszystko jest moje i zostało mi dane. Jeśli pokłonisz mi się, oddam to Tobie. Będzie to Twoje. Kto mu to dał? Bóg mu dał władzę nad wszystkimi królestwami świata? Nie. Człowiek sam oddał mu przez grzech władzę nad planetą. Więc mówi: nie, nie pokłoni ci się. Inaczej odbiorę władzę, moc i autorytet przez krzyż i zmartwychwstanie. I kiedy jest niebo wstąpienie, Jezus mówi do apostołów, do tych wszystkich uczniów zgromadzonych na górze Olimpii: dana! Widzicie? Czyli dana znowu jest nawiązanie do oddania w raju, nadania diabłu, wyrwania tej władzy i nadania Jezusowi przez krzyż i zmartwychwstanie. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Jezus odzyskał całą władzę, moc i autorytet nad planetą, które stracili pierwsi rodzice w Edenie na skutek grzechu pierworodnego. I Jezus oddaje teraz tą władzę, moc i autorytet apostołom, uczniom i mówi, powtarzając jak echo tego pierwszego nakazu Bożego z Edenu: idźcie na cały świat, rozmnażajcie się, czycie sobie siebie poddaną. Mówi: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Chrzczący w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystko jest wasze. Nie? Macie władzę, moc i autorytet, abyście uzdrawiali chorych, uwalniali od złych duchów, wskrzeszali małych, oczyszczali trędowatych. Cokolwiek za tego weźmiecie do ręki, nie będzie wam szkodzić. Odzyskałem to, co pierwsi rodzice stracili w raju. I daję wam na nowo. Do tego uzdrawiam was
Ducha Świętego, którego mocą to wszystko czyniłem, do czego was teraz posyłam. I my musimy sobie uświadomić, bracia, kapłani, kim jesteśmy i jaką mamy władzę, moc i autorytet w świecie niewidzialnym. My ciągle żyjemy na poziomie sakramentalnym. Odprawiliśmy szereg pójść do konfesjonału, kancelaria, katecheza, dom, samochód, wyjazd. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego, kim jesteśmy i co otrzymaliśmy od Boga. Co ciekawe, że Jezus mówi, że dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, to znaczy, że szatan nie ma już żadnej władzy. Uświadamiacie sobie to. To jest wielką tępienie. Jeśli Jezus mówi, że On ma całą władzę, to znaczy, że szatan nie ma żadnej władzy. Bo jak siedzę, tyle zła, tyle nieszczęścia, tyle cierpień, tyle wojen. Tak. Dlatego, że my ciągle przez grzech na nowo oddajemy mu tę władzę, którą otrzymaliśmy przez chrzest. Oddajemy mu tę władzę, którą otrzymaliśmy w kapłaństwie przez nasze grzech. Na wzór tego, co robili pierwsi w raju. Przez sakrament pokuty, pojednania, wracamy nie tylko do przebaczenia grzechu, ale wracamy do odzyskania na nowo władzy, mocy i autorytetu nad każdym złem, grzechem i szatanem. Nasza spowiedź i życie w stanie łaski poświęcającej to nie jest tylko to, że nie grzeszymy, ale jesteśmy w stanie łaski. Tu chodzi o to, że mamy pełną władzę nad każdą potęgą nieprzyjaciela. Jezus mówi, najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż Jan Chrzciciel. Pewnie byśmy się porównali do Jana Chrzciciela, prawda? Czy może nie? Gdzie mi tam do Jana Chrzciciela? A więc mówi, najmniejszy w Królestwie jest większy niż on. Ponieważ on był pod prawem Starego Testamentu. Nie miał władzy, mocy i autorytetu Boga. Nie miał Ducha Świętego na sobie w taki sposób, jaki my przez chrzest. Najmniejszy z nas jest większy niż największy z proroków. Oddajemy władzę diabłu przez nasze grzechy. I oddajemy władzę diabłu przez lęcze. I tu chciałbym się jeszcze przez chwilę zatrzymać. Księga Hioba mówi coś bardzo ciekawego. Że na Hioba spadło to, czego on się bał, że dotknie jego życia. Uważajcie, bo to jest bardzo ciekawy zwrot. To Jeremiasz mówi bardzo wyraźnie. Nie bój się im, bo napełnię cię lękiem przed nim. Diabeł działał w bardzo specyficzny sposób. Pierwszym atakiem będzie atak lęku. Wstrzyknie ci w umysł lęk przed czymś. I patrz, jak zareagujesz. Jeśli pójdziesz za tym lękiem, to znaczy tak wszystko reżyserować, że twoja wola, która zgodziła się na tą myśl lękową, którą on ci zadał, a masz wolną wolę, możesz myśleć tak lub tak, wybrać tak lub tak. Jeśli wybierzesz lęk, to ze zdumieniem zaczniesz widzieć, że wszystko zaczyna układać się tak, jak boisz się, żeby się nie stało. I wtedy sobie myślisz, Boże, gdzie ty jesteś? To to, czego ja się boję, się dzieje na moich oczach, nie? Wszystko rozwija się tak, jak bałem się, żeby się nie stało. I się dzieje. Przez władzę, którą oddałeś szatanowi, że uwierzyłeś w ten lęk i pozwoliłeś, żeby on zaczął działać w twoim życiu. To jest bardzo subtelne. Mamy bardzo dużo lęku. Jezus uwolnił nas od lęku i śmierci. Uwolnił nas od lęku przed śmiercią.
Uwolni nas od każdego rodzaju lęku. Można powiedzieć, że im bardziej jestem chrześcijaninem, tym mniej się boję. Im bardziej się boję czegoś lub kogoś, tym mniej we mnie chrześcijaństwa. To jest taki papierek lakmusowy. Lęk i chrześcijaństwo. One nie mogą z sobą współgrać, współżyć w jakikolwiek sposób. Całe piekło jest utkane z lęku. W królestwie demonicznym jest hierarchia, tak samo jak w sieci angielskiej. Oni się nawzajem siebie straszliwie boją. Zły duch z różnych hierarchii demonicznych. Potwornie się siebie boją. Tam jest wszystko oparte na lęku i na kontroli przez lęk. Tyle razy diabeł mówi w osobie pętanej, że nie chce, aby go wyrzucał egzorcysta do piekła, bo Lucyfer się będzie mścił na nim strasznie, się strasznie tego boi. Żeby wyrzucił go gdziekolwiek indziej, ale nie do piekła. Żeby go nie dorwał Lucyfer. Tam jest wszystko oparte na lęku. Zapamiętajcie, drodzy bracia. Że ulubionym działaniem diabła jest odtwarzanie w nas jego własnych uczuć. Ulubionym działaniem diabła jest odtwarzanie w nas jego własnych uczuć. Lęku przed Bogiem, lęku przed wszystkim, a odwrotnością lęku, wiecie, nie jest odwaga, tylko agresja. Przemoc. Jeśli ktoś chce zwalczyć lęk, to nie może go zwalczyć przez odwagę. Chrześcijaństwo mówi, że lęk można zwalczyć tylko miłością. Miłość pokonuje każdy rodzaj lęku. Natomiast jak nie jesteśmy w tej opcji, w tej sferze oddziaływania ducha miłości, to po drugiej stronie lęk jest agresja. Ludzie najbardziej agresywni są ci, którzy najbardziej się boją. Szatan dlatego jest tak pełen nienawiści, agresji, przemocy, bo jest utkany z lęku. Istotą jego życia jest lęk. Lęk przed Bogiem, który jest wyładowywany przemocą potworną, jak się agresją na ludzi. Bóg szatana się nie boi. Nie tylko dlatego, że jest Bogiem, a On jest stworzeniem, ale dlatego, że On go kocha. Bóg kocha szatana. Dlatego się go nie boi. Pomimo tego, że stał się tym, kim jest, jest Jego ukochanym stworzeniem. Bóg nie może zaprzeć się samego siebie. Bracia, dlaczego to mówię? Dlatego, że jest zbyt wiele lęku w naszym kapłaństwie. Ja wiem, że to się przechodzi, bo wielokrotnie diabeł mi mówił, jak skończę. Reżyserował mi różnego rodzaju scenariusze, co ze mną zrobię, jak mnie zniszczy. Ile plotek, ile oskarży. W każdym mieście kochanka. Ile już dzieci mam. W różnych plotkach i oszczerstwach. On mi cały czas pokazuje, co mi zrobi, nie? Jak mnie zniszczy. Ale gdybym się poddał temu, no to bym praktycznie wszedł do jamy jakiejś, zamknął się i drżał, żeby nie stało się to, co on mi zapowiada. Zabiję cię. 2 lata temu miałem wypadek. Leciałem 15 metrów nad autostradą, nie? Przeleciałem na drugą stronę. W sposób fenomenalny. Leciałem jak samolotem. Wywaliło mnie w górę. Byłem uderzenia w barierkę. Dokładnie o godzinie 15. Brałem w tym czasie różaniec, żeby rozpocząć koronkę o 15. W tym momencie to się stało. Wyleciałem w powietrze. I zamiast zachować, koziołkować, po prostu zostałem oderwany od siebie, sobie tak leciałem. Tak, upadłem na 4. Jak wypadłem, to samochód się rozsypał. Wyszedłem z tego samochodu, ani jednego ślady. Ani zatrzymać, nic. Jak przyjechała karetka, zrobiło się zbiegowisko na całej postacie. Na siłę chcieli tam zostawić na godzinę, przebadać i tak dalej, bo to jest niemożliwe, nie? Żeby panu się nic, panu się jakieś potworne wewnętrzne obrażenia. Bo to jest niemożliwe, że pan stało się z samochodem i jak odleciał, że panu nic się nie stało. No nic się nie stało. Ale chcę wam powiedzieć, że efektem tego wypadku, bo jechałem na rekolekcję, było nagranie tych rekolekcji od przekleństwa do błogosławieństwa, które w cudzysłowie robi największą furorę w internecie. Nie? Najwięcej ludzi nawraca się, wraca do Boga dzięki tym rekolekcjom. To są te rekolekcje, o których mówił Paweł wczoraj. Nie? Przewidywał diabeł, że coś może się stać. Nie? Coś, co on popsuje szybko. Chciał mnie tam ubić na tej autostradzie. No nie udało się. Bóg ma swój plan. Nie można się przestraszyć. Nie można się bać. Musimy zwalczać każdy rodzaj lęku przed szatanem. Ojciec Lukas Pereira, ten, o którym wspominałem kilka razy, jest największym egzorcystą na świecie. Przez wiele lat nie przyznawał się do tego, że w swojej posłudze bardzo bał się zemsty diabła. Spał przy zapalonym świetle każdą noc. Bał się wiele rzeczy, o które diabeł groził, że mu zrobi, nie? Nie przyznawał się do tego. Ale w końcu zobaczył, że tak nie może dalej być. Poprosił o modlitwę wstawienniczą. O przyjście Ducha Świętego. On tylko wiedział, z jaką intencją. I mówi, raz jeden w życiu. Kiedy ktoś się na pewno modli, upadłem w Duchu Świętym. Jeden raz w życiu. I mówi, kiedy wstałem po tej modlitwie, stanie całkowicie uwolniony od lęku przed diabłem. I wtedy wszedł w takie przestrzenie swojej posługi, że stał się jednym z najlepszych egzorcystów świata. Uwolnienie przed lękami. Uwolnienie z lęków, który bardzo dużo mamy w swoim kapłańskim życiu, jest największą przeszkodą, żeby robić to, do czego Bóg cię zaprojektował. W pełni władzy, mocy i autorytetu. Lęk przed uzdrowieniem, a jak się będę mówił, się nic nie stanie. Uśmieszę się. Lepiej się nie mówić. Lęk przed uwalnianiem, widzisz, że ktoś jest zręczony, jest jakaś manifestacja? Nie. Lepiej odejść, uspokoić to. Bo co się stanie, jak zacznę mówić się i nic się nie stanie, albo stanie się taka manifestacja, albo mi tam krzyczy, tak mi, nie wiem, wywali grzech, cokolwiek, wycofuje się. Ze wszystkiego się wycofuje. Pierwsze, to, co masz zrobić na mocy władzy, autorytetu kapłańskiej, od razu jest torpedowane lękiem, żebyś tego nie zrobił. I to wygląda bardzo po ludzku. Nie nadaje się. Nie wiem, księżyc, żeby ksiądz wiedział, jak ja mam grzech. Gdyby ksiądz wiedział, jaką mam historię jak państwa. Niech inni są lepsi, niech inni to zrobią. Ja nie. Bracia, odpowiemy za to przed Bogiem, co otrzymaliśmy w sakramencie kapłaństwa i co nie wykorzystywaliśmy przez całe nasze kapłańskie życie. Z powodu albo głupiej pokory, to nie ja, nie. Albo z powodu lęków przed diabłem. Czy z powodu lęków przed ośmieszeniem się, bo co będzie, jak nie zadziała. Modlitwa, posługa kapłańska i tak dalej. Chciałem powiedzieć, że kiedy rozmawiałem z wieloma kapłanami, którzy są bardzo znani, przyjeżdżający z całego świata do Polski, prowadzą różne nabożeństwa uzdrowienia, rekolekcje uzdrowieniowe i tak dalej. Wszyscy się przyznają do tego samego. Na początku, kiedy się modlili, nie było żadnych zdrowia. Rozumiesz?
Módl się jednak jedną, dziesiątą, setą sobą nic. Mówisz, kurczę, przestaje, wycofuje się. Ale Bóg patrzy, czy ty liczysz na siebie tylko? Czy ważniejsza jest opinia twoja o sobie? Czy budujesz opinię innych o sobie na podstawie swojej skuteczności? Czy tak naprawdę zależy ci na tym, żeby robić to w posłuszeństwie, co Jezus mówił? Nakładajcie ręce na chorych i módlcie się o nich uzdrowienie. Samo zdrowienie. Co jest ważniejsze? Lepiej się opinią innych, czy posłuszeństwo słowu Jezusa? I w momencie, w którym zgodzili się na to, że będą wiernie trwać w tej posłudze, bez względu na to, czy Pan Bóg będzie chciał się uzdrawiać, czy nie, będą się ośmieszać, czy nie, będę mówić nad chorymi, wtedy muszę. Jak kuchnica z popcornu zaczęły wyskakiwać. Mamy ten lęk. Mamy tylu ludzi chorych w parafii. Dlaczego nie położyć lęk i nie rozkazać choroby, żeby odeszło? Dostaliśmy to w pakiecie. Wszyscy jako kapła. Ale z matem zdrowia. Dlaczego tego nie robimy? Bo się boimy. Ciągle ten lęk. Boimy się, że się nic nie stanie. Się ośmieszy. Ile jeszcze w nas stanowienia i wiary, tyle pokładów tego wszystkiego, co nam blokuje w przyjęciu władzy, mocy i autorytetu, aby go w pełni używać. Aby to wielkie posłannictwo z końcówki Ewangelii stało się naszym udziałem. Zaczęło dziać się na naszych oczach.